Popołudnie wnet.
Oczy wszystkich w Europie są zwrócone na Madryt, bo zdaje się, że tam właśnie trwa szczyt Rady Europejskiej, ale może jest zupełnie gdzieś indziej. Wiemy, że w Strasburgu jest dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Europarlamentu. I tak, to dzisiejsze popołudnie 2 lipca zaczynamy od spraw europejskich. Dzień dobry, panie pośle.
Witam pana, witam słuchaczy Radia Wnet.
Z Strasburga, chociaż trochę w oddali od tego, co się dzieje, czyli od Rady Europejskiej. Tam przywódcy rządów obradują nad tym, jak ułożyć tą szachownicę europejską, komu jaki stołek, mówiąc kolokwialnie, przypadnie i jak na tą przepychankę, licytację, na to targowanie się, na te negocjacje szefów państw patrzy Europarlament.
Przede wszystkim wydaje się, że już teraz po południu my możemy powiedzieć, choć oficjalnego komunikatu ciągle nie ma, że jest pewien przełom, ten opór grupy krajów V4, czyli Grupy Wyszehradzkiej i Włoch i jeszcze kilku najprawdopodobniej mniejszych krajów unijnych przyniósł sukces kandydatura pana Timmermansa na szefa Komisji Europejskiej. No jednak została zakwestionowana. Z tego, co słyszymy, wprawdzie ma być wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej, no ale to już nie jest ten poziom, co przewodniczący.
To jest, panie pośle, dokładnie ten sam poziom jak obecnie, który umożliwia panu Timmermansowi bardzo skuteczną walkę z polskim rządem.
Nie, no myślę, że panie redaktorze, że jednak teraz funkcjonowanie Komisji będzie zupełnie inne. Wszystko wskazuje na to, że szefową będzie pani Lene, to znaczy dotychczasowa minister obrony Niemiec, a ponieważ jest to wyjątkowo sprawna kobieta, więc nie sądzę, żeby pan Timmermans tak naprawdę kierował Komisją Europejską. Powiedzmy sobie otwartym tekstem, bo najwyższy czas na to, że Jean-Claude Juncker no, miał tę swoją przypadłość, o której wszyscy wiedzą i no i w związku z tą przypadłością tak naprawdę pierwszy zastępca wykonywał bardzo często jego obowiązki. Teraz będzie zupełnie inaczej. Co więcej, myślę, że po tej batalii, która się jeszcze ciągle toczy, nie jest zakończona, będzie jednak świadomość w Komisji Europejskiej, że ten sposób funkcjonowania Komisji no, jest po prostu nie do przyjęcia i rozsadza Unię Europejską od środka. Więc mimo tego, że Timmermans będzie tam obecny, to nie sądzę, żeby już miał taką pozycję i takie możliwości jak w tej kadencji, która właśnie się kończy.
Był taki moment, kiedy Europarlament chciał sam kreować nowego szefa Komisji Europejskiej poprzez procedurę kandydata wiodącego. Największe rodziny polityczne wybierały swoich polityków, którzy mieli zasiąść w fotelu szefa Komisji Europejskiej. Zdaje się, że szefowie państw odesłali waszą jako Europarlamentu inicjatywę do lamusa.
I powiem panu, że mimo tego, że jestem kolejną kadencję w Parlamencie Europejskim, to jestem z tego powodu szczęśliwy. No, wprawdzie Parlament Europejski no, jest tym jedynym organizmem, który pochodzi z wyborów, no, ale w końcu Radę Europejską tworzą także szefowie rządów czy głowy państw, które także pochodzą z wyborów. I moim zdaniem jakby sugestie, że Parlament Europejski jest parlamentem, no nie wiem, państwa europejskiego, no jest absolutnie nieporozumieniem. To jest rzeczywiście ciało wybierane przez mieszkańców Unii Europejskiej, ale no, nie może być do końca odwzorowaniem parlamentów narodowych. Więc to rozpychanie się Parlamentu Europejskiego jest pewną rzeczą oczywistą, bo każda instytucja w sytuacji, kiedy chwyci jakiś przyczółek, stara się poszerzyć swoje kompetencje, ale moim zdaniem dobrze się dzieje, że na poziomie Rady jest refleksja i przy całym szacunku dla Parlamentu Europejskiego jednak kluczowe decyzje zapadają na poziomie Rady. No problem jest tylko taki, uznano, że to dotychczasowy dyktat tego duetu Niemcy-Francja można kontynuować i w tej kadencji. No i myślę, że pani kanclerz Merkel i pan prezydent Macron właśnie zderzyli się ze ścianą, że ich wola artykułowana powielokroć przez te ostatnie dni, no jednak napotkała na opór i co więcej, ten opór okazał się skuteczny. niezależnie od tego, jak to będziemy oceniali, to moim zdaniem jest to rzeczywiście duży sukces i duże zwycięstwo nie tylko krajów Europy Środkowo-Wschodniej, ale przede wszystkim Unii Europejskiej. To pokazuje, że jednak głos wszystkich powinien być słuchany. Co więcej, ci, którzy obecnie są w mniejszości, jak się wydaje, mają po prostu rację. Mówią, że to, co dotychczasowa polityka nie przyniosła dobrych rezultatów i owocem tej polityki jest wyjście z Unii Europejskiej, drugiej gospodarki. To tak jakby wyszło 18 mniejszych krajów. O tym się specjalnie nie mówi, ale to jest po prostu uderzenie w potencjał Unii Europejskiej potężny. I nie ma nam poważnego namysłu, tylko establishment dąży do realizacji zasady, że na problemy Unii więcej Unii. A no właśnie, a to powoli kończy się katastrofą.
Skoro, jeżeli te plotki się potwierdzą, te doniesienia, że to Ursula von der Leyen zostanie nową szefą Komisji Europejskiej, czego możemy się spodziewać, to polityk, która przez wiele lat zasiadała najpierw jako minister rodziny i polityki społecznej swoistej w niemieckim rządzie, potem od roku 2013 jako minister obrony Federacji Niemieckiej, teraz będzie czego się spodziewać?
Wie pan, no my mamy trochę mało informacji na temat jej funkcjonowania, ale z tego co wiem, relacje z polskimi ministrami obrony, kolejnymi, panem Macierewiczem i później jego następcą, są więcej niż poprawne, że jest otwarta na te problemy krajów Europy Środkowo-Wschodniej, że to jest osoba wyjątkowo koncyliacyjna, a to już jest dobrą zapowiedzią na przyszłość. Jeżeli będzie rządziła twardą ręką, a wszystko na to wskazuje, to moim zdaniem komisja będzie funkcjonowała dobrze. Jak sądzę, poślemy do składu komisji bardzo poważnego kandydata albo kandydatkę. Tu
waham,
bo opcje są bardzo różne.
Pan poseł już sam ten temat wywołał, no to powoli przychodzi ten czas, kiedy rzeczywiście trzeba się decydować, kto będzie polskim komisarzem.
Muszę panu powiedzieć, że musimy posłać do składu komisji na pewno osobę wagi ciężkiej, że tak się wyrażę. Nie tylko bardzo mocną merytorycznie, ale z ogromną wiedzą o tych meandrach.
Ale to będzie polityk? Bo pojawiały się w prasie sugestie, że Prawo i Sprawiedliwość boi się tego, że kandydat polskiego rządu będzie odrzucony w głosowaniu przez Parlament Europejski, a tego chce zgłosić osobę niepolityczną.
Ma pan rację. To rzeczywiście wymaga głębokiego namysłu, bo rzeczywiście tym sitem są komisje w Parlamencie Europejskim. I te komisje, no nie oszukujmy się, jesteśmy krajem z prawicowym rządem, który w Parlamencie Europejskim, mimo że jego struktura troszeczkę się zmieniła, przechyliła się w stronę prawą, to jednak rządów o charakterze prawicowym generalnie się tu nie lubi. Więc nie ulega wątpliwości, że ten kandydat zostanie sprawdzony nie tylko merytorycznie, ale także będzie wiele pewnie pytań z podtekstami politycznymi, więc ten kandydatka będzie musiała się z tym zmierzyć. Więc myślę, że bo oczywiście mamy tę wiedzę i na pewno to będzie kandydatura, która temu wszystkiemu sprosta, nie tylko będzie bardzo mocna merytorycznie, ale sądzę, będzie także przygotowana na tego różnego rodzaju wątpliwości i jak sądzę, przejdzie to tę weryfikację.
Też mam nadzieję, że tak będzie, że nie będzie kłopotów, żeby polski kandydat miał problem przed Parlamentem Europejskim, żeby zasiąść i objąć tekę komisarza.
Pan, poza tym bardzo duże znaczenie będzie miało stanowisko no jakby desygnowanego już szefa komisji. Jeżeli szef komisji będzie akceptował tę kandydaturę, to myślę, że te pozamerytoryczne wątpliwości, które na pewno w tym lewicowym parlamencie się pojawią, zejdą na plan dalszy. Więc myślę, że właśnie taką kandydaturę przygotujemy.
To jeszcze się pana posła podpytam, co teraz robi Europarlament, skoro już ta roszada ruszyła, mamy najważniejszy klocek, domino powinno się posypać i kolejne nominacje na te 5 najbardziej istotnych w Unii Europejskiej stanowisk powinno zostać rozdzielone. Kto pana zdaniem może zostać szefem Parlamentu Europejskiego?
No bo jutro zaczynamy procedurę wyboru przewodniczącego. Wprawdzie tak naprawdę do tej pory jest tylko jedna kandydatura z EKR-u, pana Zachradila, tego tak zwanego spitzenkandydata, no ale rozumiem, że pewnie dzisiaj wieczorem pojawią się kandydatury pana Webera, może kogoś innego, także na przewodniczącego, no i jutro o 9 ma zacząć się ta procedura. No i w sytuacji, gdyby doszło do tego porozumienia i ono zostało oficjalnie ogłoszone przez Radę, gdzie zostaną zaproponowani kandydaci na wszystkie cztery stanowiska, to myślę, że te wybory przejdą już bezkolizyjnie.
No ale to jak będziemy mieli niemieckiego szefa Komisji Europejskiej i jeszcze Niemiec zostanie przewodniczącym Parlamentu Europejskiego? Chyba trochę za dużo.
No to prawda, to zwłaszcza, że wie pan, tak jak powiedziałem wcześniej, jeżeli chodzi o tę większość w Parlamencie Europejskim, to w tej chwili nie jest to większość, nie jest to duopol, a więc chadecy socjaliści, ale dochodzą także liberałowie, no i dochodzą ponoć zieloni, więc rzeczywiście te dwie ważne funkcje
to jest dla chadeków.
Rzeczywiście zastanawiając się, no zobaczymy. Myślę, że już dzisiaj wieczorem będziemy wiedzieli więcej, jak te kandydatury zostaną ogłoszone, bo formalnie, jeszcze raz powtórzę, jest fizycznie zgłoszona tylko kandydatura pana Zachradila, czyli kandydatura frakcji EKR. No ale nie sądzę, żeby kandydatury tych frakcji największych się do wieczora nie pojawiły. Jeżeli to rozstrzygnięcie, o którym mówiliśmy wcześniej, będzie już rozstrzygnięciem ogłoszonym oficjalnie. Musimy się troszeczkę uzbroić w cierpliwość.
No to my się w tą cierpliwość uzbrajamy. To najdłuższy szczyt Rady Europejskiej, który decyduje...
Tak, to prawda. Zwołany tylko na niedzielę wieczorem, a mamy już wtorkowe popołudnie i ciągle trwa.
I nie chce się skończyć, ale być może, jeżeli pana posła intuicja jest prawdziwa, no to już za chwilę,
godzin. Właśnie, jeżeli by się okazało, że rozmawiamy o rozwiązaniu docelowym, to myślę, że wszyscy powinniśmy być szczęśliwi, że jednak panu premierowi Morawieckiemu i grupie V4 udało się zablokować bardzo złą kandydaturę pana Timmermansa na szefa Komisji Europejskiej. To by był niezmierny sukces Polski i grupy V4, a myślę także i perspektywicznie Unii Europejskiej, bo to by wróżyło dobrze naszej wspólnej przyszłości.
Powiedział dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
No i wracamy do studia. Słuchają państwo Popołudnia Wnet. Jest godzina 16:18 na 87,8 FM w Krakowie, 95,2 FM w Krakowie, a 87,8 w Warszawie. Rzecz jasna i na www.wnet.fm w studio gość, polityk Paweł Grabowski, poseł klubu poselskiego Kukiz 15. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pan jest bardziej z tej opcji PSL, czy bardziej z tej opcji Prawo i Sprawiedliwość?
Ja jestem niezmiennie z opcji Paweł Kukiz. Ja pamiętam, kiedy zaczynał się w ogóle ruch Kukiz 15 na polskiej scenie, to ja się zainteresowałem przede wszystkim postulatami. Być może część z państwa już to wie, bo być może gdzieś państwo to słyszeliście. Jeżeli nie, to teraz będzie pewne nowum dla niektórych z was, że ja jestem posłem z rekrutacji internetowej, więc pamiętam, to był lipiec 15 roku, kiedy była ogłoszona internetowa rekrutacja. Tam się po prostu zgłosiłem, było spotkanie wstępne, prawybory na Opolszczyźnie. W ich wyniku uzyskałem finalnie 6 miejsce na liście do parlamentu, które zaowocowało mandatem, więc ja tutaj, to był mój pierwszy start w ogóle w wyborach, więc takie wartości jak to, z czym idziemy do Sejmu, czy to, z czym żeśmy wówczas szli, to jest dla mnie niezmienne. Natomiast odpowiadając jeszcze na pytanie, bo pan się pyta,
czy PSL czy PiS, ale ile zostało w ruchu Kukiz 15 z tej energii, z tego ferworu, z tych prawyborów, z tego internetowego rejestrowania kandydatów, pomysłów i tej burzy mózgów?
W moim odczuciu dużo. Wewnątrz mnie na pewno bardzo dużo. Wśród ludzi, wśród których ja się obracam, też dużo. Nie wiem, czy wśród wszystkich posłów czy działaczy ta energia nadal jest. Natomiast no, ja też nie będę się za bardzo ani interesował, ani przejmował tym, co się dzieje gdzieś u kogoś na podwórku czy u kogoś w domu. Ja się staram wykonywać swoją pracę jak najlepiej. W wyborach do Europarlamentu udało się nam zebrać na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku, co za co byłem odpowiedzialny, ponad 15 tysięcy podpisów pod naszą listą.
Polityczna proza życia. Już nie ma tych porywów, emocji, miłości, tych wozów bojowych, poruszenia.
Jakich wozów bojowych?
No, taka była reklamówka. W Warszawie stał maluch zmontowaną lufą pomalowany w kolor haki. No i był napis biały, wóz bojowy, tak? Bo
Trzeba by gdzieś tego malucha odszukać. Nie, myślę,
i
że...
I energię odszukać, myślę, i pomysł.
Że, nie, w tym momencie myślę, że nie chodzi o granie maluchami, tylko bardziej chodzi o przede wszystkim przekonanie, bo też i rzeczywistość się nieco zmienia. W 2015 roku tak naprawdę opcją dla wyborców wówczas było albo utrzymanie status quo, gdzie widać było, że to wszystko się już po prostu wali, jeżeli chodzi o rządy Platformy, albo zmiana, tak? Zmiana Warty, czyli objęcie władzy przez Prawo i Sprawiedliwość. I tak też wyborcy zadecydowali. Dzisiaj sytuacja jest nieco inna, z tego względu, że tak naprawdę tworzą się, właściwie zmierzamy do duopolu. Wybory europejskie pokazały, że no jest duże zagrożenie. Dla mnie to jest zagrożenie. No jak rozmawiam z politykami Platformy czy PiSu, to oni mówią, nie, to w porządku. No wiadomo.
Te dwie największe listy zebrały ponad 80% głosów. Wcześniej zbierały po 60 parę, jakoś tak to wyglądało.
Tak, no to pokazuje, że ta polaryzacja, dokładnie tak, ta polaryzacja, czyli że taki świat, który jest albo czarny, albo biały, albo odnosząc się bezpośrednio do barw tych partii, albo pomarańczowy, albo niebieski, no myślę, że nie wszyscy Polacy czują się pomarańczowi, albo nie wszyscy czują się niebiescy.
Ale wy czujecie, że was te dwa kamienie młyńskie mielą, że was gniotą między sobą.
Tak, to przyznam, barwne, moim zdaniem to jest też dobre porównanie, ale to nie chodzi tylko o nas jako Kukiz 15, czy inne ugrupowania, które gdzieś między tymi dwoma kamieniami się znajdują, bo tak naprawdę między tymi dwoma kamieniami znajdują się wszyscy obywatele, którzy mają inne poglądy, aniżeli poglądy głoszone przez Prawo i Sprawiedliwość czy Platformę Obywatelską. I ci obywatele tak naprawdę tracą możliwość pójścia swoją drogą i to jedynie potwierdza słuszność głoszonych przez nas tez i postulatów od wielu lat, konieczności zmiany ordynacji wyborczej.
Bo ale pan poseł wie, jakie inne te mniejsze ugrupowania, czy średnie ugrupowania widzą rozwiązania. SLD, Wiosna, Inicjatywa Polska, czy nawet PSL, chyba po części cały czas tamten głos jest istotny, szczególnie w kierownictwie, widzą wyjście w kierunku na łączenie się z jednym z tych większych.
No tak, panie redaktorze, tylko że tutaj cały czas mówimy o tym, że albo staniesz się niebieski, albo pomarańczowy, albo...
No, przypudrujesz,
że
tak powiem, na pomarańczowo.
No to można się przypudrować. No, pan redaktor dzisiaj ma takie porównania barwne, ale to dobrze. Trochę tej barwy nam przyda się w sezonie ogórkowym, za jaki zwykle uważany jest lipiec i sierpień, chociaż
w tym
teraz
roku
kampania wyborcza
inaczej.
Będzie inaczej. Ale już tak zupełnie na poważnie.
Pan poseł ma taką trochę błękitną marynarkę, to już może element...
Przeszedłem w tym roku na len, ponieważ przy powyżej 30 stopni ciężko jest wytrzymać w marynarce ciemnej. A widziałem, że nawet sam pan prezydent, kiedy był w Stanach Zjednoczonych, występował w takim jaśniejszym kolorze, więc myślę, że skoro pan prezydent pozwolił sobie, wyznaczył taki trend, no to...
Piłem
myślę, że...
nie do garnituru pana prezydenta, oczywiście tylko do koloru Prawa i Sprawiedliwości, więc i pan poseł już powoli się kolorystycznie zbliża do PiSu.
W ten
PiSu.
Sposób, no to przyznam, pan tu chyba jakieś był na jakimś szkoleniu perswazyjnym, ale panie redaktorze, tak już na poważnie. Co do tej ordynacji, bo my żeśmy, pamiętam, kiedy rozpoczęła się, jeżeli chodzi o walkę o JOW-y, to już kilkanaście lat temu świętej pamięci profesor Przystawa o tym zaczynał mówić, pokazywać przykłady, między innymi jednym z tych, który został przekonany do słuszności idei JOW-ów był Paweł Kukiz. Później w takich, a nie innych okolicznościach Paweł Kukiz kandydował na prezydenta. Ta idea JOW-ów, że tak powiem, eksplodowała w pozytywnym słowa znaczeniu. Ludzie usłyszeli o tych JOW-ach. Natomiast teraz okazuje się, że no to jest jakieś panaceum. Być może system mieszany, rozmawiajmy o tym, ale system
PiS
taki, który mamy...
bardzo fajnie, nawet prezes Jarosław Kaczyński mówił, że system mieszany, 50-50, połowa posłów tak, połowa posłów tak, czemu nie?
No więc jeżeli pan prezes Kaczyński podtrzymywałby taki postulat, taką koncepcję, żeby o tym rozmawiać, żeby zmienić sposób wybierania, żeby odejść od duopolu, bo tak jak pan redaktor sam zauważył, że mniejsze ugrupowania, tutaj mówimy przede wszystkim o tych wymienionych wymienionego tam Wiosna, SLD, PSL. Z nami to jeszcze zobaczymy, decyzja jest przed nami. Natomiast mniejsze ugrupowania muszą się właśnie przypudrowywać, z tego co pan redaktor tutaj tak ładnie określił. I teraz pytanie, na ile ten elektorat chce być przypudrowany, na ile elektorat być może ma alergię na ten puder. Ja bym nie chciał nikogo pudrować, ani siebie, ani pudrować elektoratu, mówiąc, że
ale będą wielu takie same okoliczności. Ale wielu kolegów chyba już w buduarze siedzi, już sięga po odpowiednie narzędzia pudrowania, bo część mówi, że a to do PiS-u, są te rozmowy z PSL-em, to z kolei część posłów Kukiz 15 mówi nigdy w życiu z tą polityczną tam jakąś, różne określenia o PSL-u padają.
Ja nauczyłem się kilku zasad w czasie swojego krótkiego życia. Po pierwsze, bracie, takie jakim ono jest, to jest pierwsza sprawa. Po drugie, nigdy nie mówić nigdy. Gdyby mi ktoś, nie wiem, 5 lat temu powiedział: Paweł, ty za rok będziesz w Sejmie siedział w ławach poselskich, to bym nie uwierzył, tak? No ale nigdy nie mów nigdy. Tutaj ja tak naprawdę zdaję się na efekt pracy i tych działań, które podejmowane są polityczne przez Pawła Kukiza. Co będzie zdecydowane, tak będziemy pracować.
O koalicję przed sekundą powiedział pan, z nami to się jeszcze zobaczy, no bo inni tak. Już się tam tej koalicji wybierają.
No wstępnie, bo PSL jeszcze...
Walczy albo udaje, że walczy.
Nie wiem, czy udaje, czy walczy faktycznie. Ja nie jestem członkiem PSL-u, więc...
No to jakie frakcje są u was? Jakie są, albo inaczej, scenariusze na stole? Bo jak rozumiem, kiedyś mówiono, że są 4, że start samodzielny, start z PiS-em, start z PSL-em, albo start w jeszcze jakiejś innej konfiguracji. Teraz nad czym się
głowicie? No, to myślę, to ciekawe takie cztery teoretyczne scenariusze. Natomiast kiedy pan redaktor...
One były określone miesiąc temu, a do wyborów coraz bliżej.
Tak, dla mnie niezmiennie jednym scenariuszem jest po prostu pracować w terenie, tak? Tak długo, jak będę mógł pracować w terenie, w tym terenie będę pracował. Ja mówię, ja się nie zajmuję polityką...
Panie Boże, to jest za odpowiedź na pytanie, czy PiS, czy PSL, czy ja będę pracował w terenie. To
no tak.
Konkretnie, proszę.
No tak, no ja jestem miłowcem, że tak powiem, z przekonania, tak? Pracuję w terenie, to zostało też docenione w wyborach.
Wszyscy pracują wynikiem... w terenie, i posłowie PiS-u i PSL-u, nawet Platformy ostatnio podobnież też w teren ruszyli,
dobrze,
przynajmniej się chwalą, tak?
Panie redaktorze, to powiem inaczej, odnosząc się nieco do tego malucha, który udawał czołg. On tu chyba gdzieś nawet na rondzie de Gaulle stał, pamiętam.
Tak, jest, dokładnie.
Każda armia ma swojego dowódcę i przywódcę. Każde ugrupowanie ma też takiego swojego lidera. Ja nie mam zamiaru uzurpować sobie albo próbować, nie wiem, zająć miejsce Pawła Kukiza, sugerując mu, zwłaszcza poprzez media, co powinien zrobić. Owszem, rozmawiamy ze sobą, natomiast no, z całą pewnością nie będę ani na antenie radia, ani na antenie telewizji próbował pouczać, no bo to byłoby dosyć niepoważne.
Ale jesteście wolnym ruchem, macie lidera oczywiście, ale tym się szczyciliście przez te wszystkie 3 lata, że wy jesteście ostoją wolności, że każdy może powiedzieć mniej więcej, co mu się podoba, o ile popiera podstawowe punkty programowe ruchu. I myślałem, że tak jest tak samo, jeżeli koalicję sobie wybieracie, albo nie wybieracie, wtedy siada konsylium, jest klub, no i Paweł z wami dyskutuje, trwa ożywiona debata nad tym, z kim pójść do wyborów, czy może samemu, albo z kimś się łączyć.
Panie rektorze, po kolei, ja mówię to, co mi się, znaczy może nie tyle, co mi się podoba, tylko to, co myślę, to po pierwsze. Po drugie, myślę, że ta dyskusja i ta debata wewnątrz klubu, w sensie wewnątrz klubu poselskiego przed nami, jeżeli chodzi
o... Czy nie było się debaty?
Panie rektorze, mówimy o debacie, w wyniku której będzie podjęta finalna decyzja przez Pawła Kukiza oraz przez posłów, którzy na pewno będą też również w tym brali udział.
Odbyliście jakiś pierwszy
rozmawialiśmy
wielokrotnie. Po wyborach do Europarlamentu?
Rozmawialiśmy wielokrotnie ze sobą, tak, już były chyba 2 albo 3 kluby, ponieważ były posiedzenia Sejmu, więc przy okazji posiedzeń Sejmu spotykamy się i rozmawiamy ze sobą, ale ważne jest też to, co mówią członkowie stowarzyszenia, ci działacze, którzy nie pracują tutaj na Wiejskiej, nie są posłami, ale jednak współtworzą albo tworzą po prostu to stowarzyszenie, bo w wielu miejscach w Polsce, w wielu okręgach nie mamy posła. Tam nasi działacze tak naprawdę przyjęli na siebie ciężar reprezentowania i ruchu Kukiz 15, i tych idei, tych koncepcji, które żeśmy głosili i głosimy. Ale jeszcze jedno zdanie chciałem, żeby tak jakoś to w klamer ująć, bo pan redaktor tutaj tak dopytuje o kwestie tych koalicji. Ja powiem swój punkt widzenia i tak jak ja uważam, że jeżeli się działa w polityce, to przede wszystkim jest się ocenianym też za skuteczność tego działania. I można oczywiście pięknie przegrać bitwę, licząc na to, że uda się kiedyś wygrać wojnę. Być może przegrana bitwa okaże się być już finałem i że wojna tym samym się kończy.
Jedną bitwę, jeśli już nawet dwie, samorządową i europarlamentarną.
Tak, przy czym jeżeli chodzi o samorządową, ja bym tutaj tego nie uznawał, że była to przegrana jakoś bitwa przez nas.
Sukces to nie był,
nie,
panie pośle.
Nie, ale nie, no jest różnica między przegraną bitwą a sukcesem, jest jeszcze coś po środku, bo tam przekroczyliśmy spokojnie próg. To były wybory, w których było zaangażowanych bardzo dużo ludzi. W przypadku wyborów europarlamentarnych ja bym to jednak oceniał jako porażkę, z której mam nadzieję, że
samorządowych
też...
żadnego radnego do sejmiku wojewódzkiego żeście państwo nie wprowadzili.
Tak, to prawda. To jest z jednej strony kwestia ordynacji, z drugiej strony kwestia zbyt niskiego poparcia, bo to było poparcie z tego, co kojarzę, na poziomie około 6%, więc okazuje się, że można...
Bezpartyjni samorządowcy mieli niewiele więcej od was, a zdobyli kilka mandatów.
Ponieważ oni
SLD
mieli,
również.
Ponieważ oni mieli wyższe, dużo, dużo wyższe niż 6% w przypadku na przykład zachodnich województw Polski, a w pozostałych województwach albo nie wystawiali list, a nawet jeżeli wystawiali, bo nie chcę tutaj wprowadzać w błąd, bo nie wiem, czy wystawiali, czy nie wystawiali, to jednak te listy osiągały bardzo słaby wynik w województwach, gdzie nie mieli dobrej reprezentacji, ale to by jedynie wskazywało na to, że może warto z nimi rozmawiać.
Panie
i tak się akurat przypadkowo składa, że Paweł Kukiz z liderem bezpartyjnych samorządowców w zeszłym tygodniu, z tego co wiem,
no właśnie,
rozmawiał.
Bo to bezpartyjni, stolica bezpartyjnych samorządowców, czyli Wrocław, od pana z brzegu rzut beretem. W zasadzie brzeg to historycznie...
Ja nawet jestem w archidiecezji wrocławskiej.
Ta, właśnie, historycznie, kościelnie i chyba też kulturowo bardziej Dolny Śląsk, bo w brzegu dominują osoby, które pochodzą z Lwowa i z dawnych Kresów Wschodnich, mało tam jest Ślązaków, no to jest tak, że jest szansa, żeby odtworzyć ten alians, to przymierze, które było w wyborach prezydenckich między Pawłem Kukizem i jego ruchem, a samorządowcami bezpartyjnymi.
No po tym wpisie Pawła Kukiza, również po słowach pana Raczyńskiego, myślę, że jest taka szansa, oczywiście. Jak będzie, zobaczymy. Tutaj zdanie, które próbowałem
powiedzieć... problem został przeskoczony? No bo nie udało
który
się...
Który problem?
No ten problem, który spowodował, że nie wystartowaliście państwo razem do Sejmu w roku 2015, do samorządu w roku 2018, no i nie było żadnej współpracy do Europarlamentu.
Być może nastąpiła jakaś refleksja po obu stronach, że warto tę współpracę podjąć. Jeszcze zdanie chciałem dokończyć, bo tak wielokrotnie było przerywane i nie udało mi się. Mam takie poczucie, że nie udało mi się dokończyć tego, co chciałem powiedzieć. Jedną
proszę
rzecz.
Proszę konkludować.
Dziękuję. Jeżeli chodzi o politykę, to jest jednak, liczy się ta efektywność, tak? Więc w sytuacji, kiedy zmieniają się okoliczności, mamy inne okoliczności w roku 19, aniżeli były w 15. Gdyby się zatem okazało, że te okoliczności zmieniły się na tyle, że koniecznym byłoby iść z większym partnerem albo z kilkoma mniejszymi partnerami po to, żeby być w miarę silną grupą, taką silną drużyną, która miałaby szansę na realizację tych postulatów, bo to jeszcze do tego dochodzi kwestia, czy Prawo i Sprawiedliwość na jesieni, opieram się tutaj na sondażach, to nie są żadne plotki, na sondażach, czy będzie miało samodzielną większość, czy nie, czy będzie miało większość konstytucyjną z ewentualnymi koalicjantami, czy nie. No tych opcji tu jeszcze jest bardzo dużo do wyboru, więc
ale jak rozumiem i pan, przynajmniej tak, jeżeli dobrze czytam między wierszami pana posła wypowiedzi, to byłby skłonny, żeby Kukiz 15 szedł w jakiejś szerszej koalicji.
Panie redaktorze, tak, ja jestem skłonny na różne opcje, bo jest no, to, co pan tutaj mówił, cztery opcje, między innymi taka, żebyśmy szli samodzielnie. Oczywiście możemy też iść samodzielnie, ja się tego nie boję. Ja się nie boję zbierania podpisów, ja się nie boję walki bezpośredniej o elektorat, bo już i w wyborach europarlamentarnych robiłem to, angażowałem się z efektem, no... Myślę, że całkiem niezłym, jeżeli spojrzymy się z perspektywy Kukiz 15 ruchu. Natomiast jeżeli chodzi o możliwość oddziaływania, jeżeli będziemy w stanie lepiej oddziaływać, lepiej walczyć o te postulaty, z którymi przyszliśmy w ogóle do polityki w większym, szerszym bloku, czemu nie? Ja jestem tutaj otwarty. Dla mnie nie jest istotą bycia w polityce. Przede wszystkim dla mnie rzeczą najważniejszą nie jest to, żeby być dożywotnio posłem. To po pierwsze. Po drugie, nie jest dla mnie istotne to, że nie wiem, że ktoś kiedyś na mnie się źle spojrzał, albo ktoś gdzieś kiedyś chyba wydaje mi się, że źle o mnie powiedział, to ja już mu ręki nie podam i z nim nie będę rozmawiał. No nie, nie jestem tego typu człowiekiem. Oczywiście, jeżeli gdzieś jestem niechciany, widzę to i czuję, to też nie mam zamiaru się pchać tam, gdzie mnie nie chcą i zawsze mogę pójść sobie swoją drogą i wrócić do pracy radcy prawnego.
Powiedział Paweł Grabowski, radca prawny, poseł klubu Kukiz 15 i działacz ruchu Kukiz 15 z województwa opolskiego,
tak,
z Brzegu nawet, żeby być bardziej precyzyjnym, był gościem.
Gdzie mamy Mały Wawel. To dla słuchaczy z Krakowa. Pozdrawiam serdecznie.
Tak, jest rzeczywiście zamek, tak chyba trzeba powiedzieć, zamek w
Brzegu.
Tak,
zamek Piastu Śląskich. Zachęcam wszystkich.
Przepiękne miejsce, chociaż wymaga się trochę pracy, bo historia obeszła się z nim co nieco mniej łaskawie niż z samym zamkiem na Wawelu.
To prawda.
Jedna pierzeja w zasadzie zamku do tej pory jest nieodbudowana, ale fronton i brama przepiękna. Podkreślam, zaznaczam, przyznaję i zachęcam, żeby na wakacje także Brzeg wziąć pod uwagę jako miejsce docelowe. Paweł Grabowski, Kukiz 15, był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie. Słonecznego popołudnia.
Takie będzie i nie będzie za ciepłe, co też jest jak zwykle. Przy telefonie mecenas Maciej Kryczka z Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Dzień dobry, panie mecenasie.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
A tematem rozmowy oczywiście sprzed kilku dni sytuacja w sieci IKEA, czyli zwolnienie pracownika za to, że nie chciał brać udziału w jednej z akcji tejże korporacji, powołując się na swoją wiarę. Na jakim momencie jesteśmy, w którym momencie jesteśmy teraz? W tej sprawie, co się dzieje, jaki jest stan byłego pracownika? On jest przywrócony do pracy, czy cały czas jest wyrzucony z korporacji IKEA?
Panie redaktorze, 27 maja 2019 roku pan Tomasz otrzymał pisemne wypowiedzenie umowy o pracy. W związku z tym jest w 3-miesięcznym okresie wypowiedzenia, który upłynie po 31 sierpnia 2019 roku. Co ciekawe, w treści tego wypowiedzenia pracodawca zwolnił pracownika z obowiązku świadczenia pracy, czyli jest to taka sytuacja, kiedy pan Tomasz nie musi aktualnie świadczyć tej pracy na rzecz IKEA i jednocześnie do końca okresu wypowiedzenia otrzymuje miesięczne wynagrodzenie za pracę. I sprawa jest aktualnie na etapie rejestrowania jej w sądzie rejonowym w Krakowie, ponieważ 17 czerwca wysłaliśmy pozew, w którym zawarliśmy trzy żądania. Pierwszy z tych żądań to jest ustalenie, że to wypowiedzenie umowy o pracę jest bezskuteczne, a po upływie tego okresu wypowiedzenia domagamy się, aby pan Tomasz został przywrócony na stanowisko pracy na tych samych warunkach, w ramach których wykonywał tą pracę przed wypowiedzeniem, a także domagamy się symbolicznych kwot od pracodawcy z uwagi na zadośćuczynienie i odszkodowanie ze względu na naruszenie przez IKEA zasady równego traktowania pracowników i na dyskryminującą przesłankę zwolnienia go z pracy.
Czy pewnym jest, że to zwolnienie było bezpośrednio następstwem tego, że pan Tomasz nie miał zamiaru brać, jak rozumiem, udziału w jednej z polityk kadrowych czy polityk wizerunkowych firmy IKEA?
To znaczy, panie redaktorze, jeszcze tutaj ustalając ten stan faktyczny na podstawie, w oparciu dotyczący tej sprawy, to tylko zwracam uwagę, że to nawet nie było jakieś zaplanowane szkolenie, ale to był artykuł, który został zamieszczony na wewnętrznym forum, który był zatytułowany, że włączenie LGBT+ jest obowiązkiem każdego z nas. Co ciekawe, angielskie tłumaczenie tego artykułu, który również jest tam zamieszczone, nie mówi o obowiązku, ale używa określenia responsibility. Więc to polskie tłumaczenie wskazuje, że jest to obowiązek, ale angielskie mówi o jakiejś odpowiedzialności. I panie redaktorze, nie ma wątpliwości, ponieważ jest to wprost napisane w treści wypowiedzenia, które to wypowiedzenie jest dostępne na stronie Instytutu Ordo Iuris, także zarówno pan redaktor, jak i każda osoba słuchająca naszej rozmowy może przeczytać jaka jest przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę, ponieważ jest to wpisane, że zamieszczenie komentarza, który to komentarz składa się z dwóch cytatów biblijnych oraz oceny praktyk homoseksualnych przez pryzmat tych komentarzy i uznanie przez pana Tomasza, że propagowanie homoseksualizmu to sianie zgorszenia, była bezpośrednią przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę i wprost jest to napisane w treści wypowiedzenia. Pracodawca stwierdził, że cytowanie Biblii i ocena przez pryzmat tych cytatów praktyk homoseksualnych doprowadziło do naruszenia zasad współżycia społecznego, do naruszenia przepisów prawa pracy, wewnętrznych regulacji IKEA i to wszystko spowodowało utratę zaufania do pracownika. I my w naszym powództwie stwierdzamy, że te przesłanki są nieprawdziwe i że rzeczywistą przesłanką zwolnienia z IKEA pana Tomasza było przyznanie się przez niego tutaj na tym wewnętrznym forum do wartości katolickich.
A czy ten wpis jest jawny? Bo muszę się przyznać, że nie widziałem go jeszcze w internecie dokładnie.
Jest jawny.
Czy tam nie było elementów być może, które by naruszały godność osobistą osób o skłonnościach czy orientacji homoseksualnej?
No, to były cytaty z Pisma Świętego, z Nowego i Starego Testamentu. Jest rzeczą oczywistą, że Biblia jako pomnik kultury nie tylko polskiej, ale i europejskiej była pisana językiem adekwatnym do czasów, w którym była pisana, czyli ponad 2000 lat temu. Jest też rzeczą oczywistą, że nikt nie traktuje treści Starego Testamentu jako instrukcję postępowania z drugim człowiekiem, ale no są to pewne kwestie odnoszące się do norm moralnych, tak? I tak jak na przykład Polacy śpiewają hymn Polski i ten fragment, że co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy, no nie jest to oczywiście nawoływanie do wywołania wojny przeciwko innym narodom w celu odzyskania utraconych terytoriów, ale jest to po prostu element naszego hymnu narodowego. I tak samo te cytaty są zaczerpnięte z Biblii. W związku z tym pan Tomasz ich nie wymyślił. Dlatego twierdzenie, że jakieś fragmenty Biblii jest mową nienawiści, no albo wynikają z pewnych braków edukacyjnych, albo z pewnego wyobcowania kulturowego, ponieważ jest rzeczą oczywistą, że Biblia jako pomnik kultury posługuje się różnymi gatunkami literackimi, różnymi formami ekspresji. Dlatego nikt dzisiaj dosłownie nie interpretuje zapisów Starego Testamentu, hymnu narodowego, czy choćby nawet twórczości Macbetha albo Homera. I dlatego naszym zdaniem no, ta argumentacja jest niezasadna i ona de facto prowadzi do cenzurowania Biblii. Bo skoro ten cytat to jest mowa nienawiści, no to jakie jeszcze inne cytaty według IKEA są mową nienawiści? Tego IKEA nie wskazała.
To jeszcze na koniec bym się dopytał, czy jest jakaś ewolucja stanowiska samej IKEA, czy bo pierwsze stanowiska, pierwsze wypowiedzi, komunikaty były jednoznaczne, że tam doszło do mowy nienawiści, nie ma mowy, żeby się do błędu przyznać, czy to stanowisko ewoluuje, czy cały czas jest niezmienne?
To znaczy, jeżeli chodzi o stanowisko medialne, to ono nie ewoluuje, ponieważ to stanowisko zostało określone w oświadczeniu medialnym opublikowanym parę dni temu i od tej pory rzecznik IKEA milczy, a stanowisko procesowe jeszcze nam jest nieznane.
Cały czas czekamy, co zrobią prawnicy korporacji IKEA. No ale a to zaangażowanie polskiego rządu, bo i minister sprawiedliwości się tą sprawą zainteresował i rzecznik praw obywatelskich, to jakoś nie jest odczuwalne w waszej praktyce jako pełnomocników Tomasza O, czy też nie, to tylko były zapowiedzi
na
takie.
Tym etapie postępowania nie.
Cały czas
na tym etapie postępowania jeszcze nie jest to odczuwalne. To oczywiście zasługuje na uznanie, że przedstawiciele państwa angażują się w postępowania, które mają na celu obronę takich podstawowych konstytucyjnych wartości, jak wolność słowa czy wolność do wyrażania swoich przekonań religijnych. To oczywiście zasługuje na aprobatę i tak to przyjmujemy oczywiście zaangażowanie z uznaniem.
powiedział mecenas Maciej Kryczka, adwokat, który współpracuje z Instytutem na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję Państwu, do widzenia.
Do usłyszenia. A my bardzo szybko i sprawnie, mam nadzieję, zmienimy teraz temat i już za chwilę wrócimy do studia.
Popołudnie wnet.
Wracamy do studia i mam nadzieję, że przy telefonie jest pan profesor Tomasz Grosce, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego i wielu, wielu innych miejscach. Również pan profesor się udziela. Dzień dobry. Ale mam nadzieję, że zaraz uda nam się to połączenie na powrót tutaj przywołać. Potrzeba tylko użyć tego telefonu. Wykręcimy numer do pana profesora, podłączymy kabel, usłyszymy sygnał i zobaczymy, czy drogą komórkową. Wydaje się, że mamy już pewność, czy duże prawdopodobieństwo, że nową szefową Komisji Europejskiej będzie kobieta i to będzie niemiecka minister obrony narodowej Ursula von der Leyen. To dobra kandydatura?
No to jest na pewno lepsza kandydatura od Timmermansa, przynajmniej z punktu widzenia polskiego. Aczkolwiek to nie jest to kandydatura pozbawiona mocy, bo tutaj warto powiedzieć, że na przykład pani Ursula jest znana z gorącego poparcia dla projektu uczynienia z Unii Europejskiej Federacji. Po drugie, oczywiście też jest zwolennikiem pogłębienia współpracy w polityce obronnej, która no, w dużym stopniu wylewa dziecko z kąpielą, to znaczy dubluje współpracę w ramach NATO i w ten sposób antagonizuje Waszyngton, a tutaj raczej trzeba by było tak rozwijać tą politykę obronną Unii Europejskiej, żeby wzmacniać NATO i obronność Europy, a nie ją osłabiać. Także to jest chyba najważniejsze wady z punktu widzenia Polski.
Też podpytam pana profesora o ten konflikt niemiecko-francuski, bo mówiono, czy cały czas się mówi, że ten szczyt i ta tura rozdawania najważniejszych stanowisk w Unii Europejskiej pokazała, że ten motor łączący Berlin z Paryżem już nie działa w tym samym tempie.
To prawda. Na początku tych negocjacji w ogóle doszło do takiego bardzo silnego konfliktu pomiędzy Paryżem a Berlinem, co wynikało stąd, że Macron miał ambicje osłabienia wpływów niemieckich w Unii Europejskiej. Przystąpił w związku z tym do takiej silnej konfrontacji z Niemcami, dyskwalifikując ich spitzenkandydata, czyli tego wiodącego kandydata Europejskiej Partii Ludowej, Manfreda Webera. I de facto Macron, atakując Niemcy w sposób pośredni, zaatakował, jak to mówili później politycy niemieccy, europejską demokrację, osłabił Parlament Europejski w tych negocjacjach. Natomiast jeśli chodzi o drugą fazę, no tutaj w drugiej fazie współpraca Niemców i Francuzów była już dużo lepsza, ale wtedy okazało się, że pomimo tego, że Niemcy i Francuzi uzgodnili wspólnego kandydata, tutaj mam na myśli Timmermansa, to zbuntowała się po pierwsze Europa Środkowa, a po drugie Europejska Partia Ludowa i w zasadzie ten Timmermans, no trudno było znaleźć polityczne wsparcie dla tej kandydatury.
To jeszcze przy cały czas pierwszym wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej na chwilę pozostańmy. Prawo i Sprawiedliwość, znaczy nie politycy oczywiście tej formacji, przypisują sobie po części zasługę w tym, że Frans Timmermans nie obejmie teki szefa Komisji Europejskiej. To prawda, Polska ma się z czego cieszyć? To jest realny sukces polskiej polityki europejskiej?
Znaczy ja bym powiedział tak.
Jest to sukces w pewnym sensie Polski szerzej, całej Europy Środkowej, bo ja tutaj chciałem dodać, że to nie tylko Polska bardzo, bardzo gwałtownie przeciwstawiała się tej kandydaturze. Zresztą słusznie, dlatego że to była zła kandydatura. Nie tylko zresztą dla Polski, dla wielu innych krajów. W tym sensie no, niezbyt dobra dla całej Unii Europejskiej. Natomiast tutaj Europa Środkowa była tym czynnikiem, który blokował, bo nie tylko tutaj chodzi o Grupę Wyszehradzką, ale w ramach Europejskiej Partii Ludowej. Też pojawiły się państwa, które pochodzą z naszego regionu, tak jak Rumunia, Bułgaria, Chorwacja, które były niechętne Timmermansowi. Więc to jest, można powiedzieć, taki awans polityczny całego naszego regionu. I to jest na pewno jedna z przyczyn, dla której Timmermans został zablokowany. Druga przyczyna, o której rozmawialiśmy już, to jest to, że Francja jest osłabiona. Socjaliści są osłabieni, ta frakcja socjalistyczna w Parlamencie Europejskim. Niemcy i Europejska Partia Ludowa też nie są taką siłą, jak to było kiedyś. W związku z tym słabość tego mainstreamu, to, że ten mainstream jest wewnętrznie podzielony i słabość tego motoru francusko-niemieckiego, nawet jak się dogadają ze sobą, powoduje, że inne kraje mogą tutaj coś dla siebie ugrać, ale jeśli mogę, to tylko jedną rzecz bym jeszcze dodał. Nawet jeżeli zablokowanie Timmermansa jest sukcesem, to jeżeli by się okazało, że ta Ursula von der Leyen jednak będzie szefową, no to Komisji Europejskiej, no to też tak jak mówiłem, to jest taka kandydatura, która może jest lepsza od Timmermansa, ale to jest wybór na zasadzie mniejszego zła.
Szczególnie z punktu widzenia stosunków transatlantyckich, do tego jeszcze przejdziemy, ale może byśmy tak w ogóle podsumowali ten najdłuższy, zdaje się, szczyt Rady Europejskiej. Przed kilkoma minutami, mam informację, wznowił swoje obrady, więc będzie jeszcze dłuższy. Zobaczymy, czy to już ostatnie wznowienie, czy jeszcze trzeba będzie poczekać na te oficjalne informacje, kto jaką funkcję w Unii Europejskiej będzie pełnił. Co ten szczyt mówi o Unii Europejskiej, o jej kondycji, o jej wewnętrznej spójności? Jaka ta Unia wygląda po tym szczycie?
No ta Unia Europejska, jeżeli oczywiście ten szczyt się zakończy jakimś sukcesem, czyli konkluzjami, tak. Będziemy mogli powiedzieć, że mimo wszystko, pomimo różnych wewnętrznych podziałów, Unia Europejska stara się iść do przodu, tak, czyli rozwiązywać jakieś tam bieżące sprawy. Obsadzenie tych najważniejszych stanowisk no byłoby takim bardzo ważnym krokiem do przodu. Oczywiście nie wiemy, jak się zakończy ten szczyt i też nie wiemy do końca, jak będzie reagować na wyniki tego szczytu Parlament Europejski. Później, jak dojdzie do przyjęcia czy w głosowaniu przez Parlament Europejski całego składu komisji. Natomiast niezależnie od tego, to jednak widać, że ten mainstream polityczny, który najwięcej znaczy dla decyzji europejskich, ten proeuropejski mainstream, który się wyłonił po wyborach do Parlamentu Europejskiego, on jest bardzo podzielony, jednak mimo wszystko osłabiony. Bo ta największa frakcja, czyli Europejska Partia Ludowa, jest osłabiona w stosunku do poprzedniego stanu rzeczy w poprzednim Parlamencie Europejskim. Kanclerz Merkel też jest jak gdyby słabsza w porównaniu do tego, co widzieliśmy dawniej. Jej pozycja nawet w Radzie Europejskiej, jej pozycja wśród tych nawet zaprzyjaźnionych z nią rządów pochodzący z tej samej rodziny politycznej jest wyraźnie słabsza. Jak kanclerz Merkel przywiozła ten kompromis wykuty z Macronem, Holendrami, Hiszpanami z Osaki, to spotkała się z bardzo zimnym prysznicem ze strony swoich kolegów z Europejskiej Partii Ludowej. Więc to, tak jak mówiłem, to centrum, które odpowiada za postępy integracji, jest osłabione i podzielone. Nawet ten motor francusko-niemiecki jest podzielony i osłabiony. A dodatkowo na zewnątrz jakby tego mainstreamu są siły, które też chciałyby być wysłuchane. Więc to wszystko powoduje, że tutaj jest dużo sporów.
To jeszcze w tej całej układance mamy Parlament Europejski, który jako najbardziej demokratyczne ciało w Unii Europejskiej chciał także decydować pośrednio o tym, kto będzie szefem Komisji Europejskiej. Stąd ta procedura kandydata wiodącego. Wydaje się, że teraz już nie ma sensu, żeby za 5 lat jakakolwiek frakcja swojego szpicer kandydata wystawiała, bo procedura okazała się być martwa, a przynajmniej politycznie mająca niewiele do powiedzenia.
To prawda. To pokazuje, że coś, co było jakąś taką kiełkującą instytucją mającą wzmocnić Parlament Europejski po wyborach, czyli miała w większym stopniu uwzględniać głos wyborców w doborze osób na najwyższe stanowiska w całej Unii Europejskiej, no okazała się być traktowana przez przywódców bardzo instrumentalnie. Skądinąd bardzo wielki euroentuzjasta, czyli prezydent Francji, odpowiada za to, że ta procedura szpicyn kandydata została kompletnie obalona, stała się martwa. To on zdyskredytował tą procedurę i wiodącego kandydata Manfreda Webera z zwycięskiej, czyli tej największej frakcji po tych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Oczywiście to pokazuje, jakie są też relacje między dwoma instytucjami. To znaczy Parlament Europejski werbalnie przynajmniej jest ważną instytucją, do niego się odnoszą różni politycy, ale tak naprawdę decyzje są podejmowane w Radzie Europejskiej i ona dominuje politycznie. Więc tutaj po tych wyborach, pomimo tego, że ta frekwencja była taka obiecująca, nie nastąpił jakiś przełom, jeśli chodzi o podwyższenie rangi Parlamentu Europejskiego w tej realnej polityce europejskiej.
To jeszcze na koniec tak się zastanówmy, jakie będą największe wyzwania wobec tych 5 najważniejszych urzędników Unii Europejskiej wybranych w ramach tej tury rozmów na te 5 lat. Co jest największym wyzwaniem dla Unii Europejskiej?
No mamy bardzo wiele różnych wyzwań, które stoją przed Unią Europejską, poczynając od odpowiedzi na spowolnienie gospodarcze w strefie euro i potencjalne widmo kryzysu, które cały czas przed strefą euro stoi, chociażby ze względu na bardzo trudną sytuację we Włoszech. Z drugiej strony mamy Brexit. Wszystko na to wskazuje, że to będzie twardy Brexit, a więc kolejne kłopoty. No mamy w dalszym ciągu nierozwiązany tak do końca problem kryzysu migracyjnego. Różnego rodzaju wyzwania globalne, poczynając od Chin przez Rosję, ale też na wojnie handlowej ze Stanami Zjednoczonymi kończąc. No i wreszcie przyszłość polityki obronnej, która no jest bardzo takim też bytem zamglonym. To znaczy nie do końca wiadomo, w jakim tempie ta polityka będzie postępowała, czy integracja w ramach tej polityki będzie postępowała, w jakim kierunku, no ile w związku z tym będzie kłopotów, a ile będzie pożytku dla integracji europejskiej.
I z tym wszystkim najprawdopodobniej, o ile wszystkie plotki, spekulacje i przecieki się potwierdzą, będzie się przede wszystkim mierzyć Ursula von der Leyen, niemiecki polityk z partii chadeckiej, do tej pory pełniąca obowiązki ministra obrony narodowej w rządzie kanclerz Angeli Merkel. Gościem Popołudnia Wnet był profesor Tomasz Grosse, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.